Państwu i kolejny temat. Taka informacja dociera. Wprowadzono projekt akcyzy na tak zwany płyn do papierosów elektronicznych, tak zwanych nowatorskie wyroby tytoniowe. Przygotowany jest przez resort finansów. To jest projekt, który ma przynieść budżetowi prawie 100 milionów złotych rocznie. Od 1 stycznia ma wejść. Moim gościem jest pan dr Marian Szołucha, ekonomista, ale zapytam na początku, panie doktorze, czy ktoś nad tym też myśli, na przykład, żeby te podatki były, że tak powiem, równomiernie planowane. To znaczy, jest taki przykład, że ktoś na przykład sprzedaje przysłowiowe lampki z niczy przy cmentarzu, prawda, i albo się pomyli, albo zapomni dać właśnie tego kwitka, prawda, z podatkiem i już otrzymuje karę, nawet 500 zł. Dla niego to jest dużo, bo przykładowo jego obrót może miesięczny jest 800-900 zł, więc połowę swojego, że tak powiem, dorobku traci, a na przykład duża firma, no dla niej to jakaś taka kara to nie jest aż tak, prawda, mocno przeliczająca się na budżet tej firmy. Chodzi mi o tych potentatów. Czy jest jakaś taka sieć pewna, która nie tylko łapie muszki, a przepuszcza te większe, prawda, owady, mówiąc obrazowo, tylko po prostu jest skutecznym narzędziem i patrzy równomiernie, nie jest ślepą jakąś tak, prawda, temidą. Czy takie coś jest? Coś może.
Ojcze, to jest rzeczywiście bardzo ważne, by akcenty, a właściwie obciążenia podatkowe rozłożyć w sposób rozsądny. Nie powiem równomiernie, ale właśnie w sposób rozsądny pomiędzy różne branże, pomiędzy różne rodzaje podmiotów, pomiędzy różne skale działalności przedsiębiorców i wreszcie pomiędzy, najogólniej rzecz biorąc, różne rodzaje aktywności życiowej ludzi. Konsumpcja, inwestycje, majątek, praca, to są wszystko przedmioty opodatkowania. Niestety dziś ciągle zdecydowanie nadmiernie w Polsce opodatkowana jest praca. Praca, którą uznają i teoretycy, i praktycy ekonomii za podstawowe źródło dobrobytu. Jest to ten czynnik produkcji, który w pierwszej kolejności przyczynia się do pomnażania bogactw indywidualnych i całych gospodarek narodowych. Więc praca powinna być w przyszłości stopniowo odciążana. Dziś klin podatkowy nałożony na pracę, czyli łącznie podatek dochodowy od osób fizycznych, przypomnę, 18,32% względnie dla samozatrudnionych, czyli jednoosobowych działalności, 19% liniowo od czasów rządu Leszka Millera, ale razem z ZUS-em, z Narodowym Funduszem Zdrowia, ze wszystkimi składkami, to daje nam średnio około 45%. Tyle z własnych dochodów oddajemy państwu, więc przez prawie pół roku płacimy na
pracujemy na państwo, na daniny
publiczne. Można powiedzieć, państwo to też my, prawda? No ale to trzeba, no też każdy niech sobie teraz temat na osobną dyskusję odpowie na pytanie, czy rzeczywiście dostajemy od państwa tyle, że jest to warte prawie połowy zarobionych przez nas pieniędzy, a jeśli dodamy do tego podatki uiszczane przez nas przy innych okazjach, przy codziennych zakupach, przy rozliczaniu się z podatku od nieruchomości i innych pomniejszych, rolnego, leśnego, nawet od posiadania psów, koniec końców, czy to wszystko nie jest przypadkiem trochę za dużo? Ale to jest jedno pytanie. Drugie to jest, czy akcenty, czy obciążenia są rozłożone, jak powiedziałem na samym początku, rozsądnie. No niekoniecznie. Praca powinna być odciążana, ale konsumpcja w kilku przypadkach może być jeszcze dociążona. W takim przypadkiem, który aż prosił się od kilku co najmniej lat o to, by objąć go podatkiem akcyzowym, a jest drugim co do wielkości źródłem dochodów budżetu państwa, jest właśnie branża e-papierosów i generalnie tak zwanych nowatorskich wyrobów tytoniowych. Ten rynek rósł dynamicznie od dłuższego czasu, ale jest już dzisiaj rynkiem ustabilizowanym, dojrzałym, takim, który można swobodnie objąć tym podatkiem. Będzie to więc kolejny etap uszczelniania podatkowego, dość ważny. Inne argumenty przemawiające za tym, że ten podatek, ta branża nadaje się do objęcia podatkiem akcyzowym, to choćby fakt, że papierosy elektroniczne i wyroby nowatorskie już są opodatkowane w wielu krajach, także europejskich, Portugalii, Włoszech, Węgrzech, Rumunii, Słowenii, na Łotwie. Irlandii czy nawet w Grecji. Polskie, z tego co wiemy od kilkunastu godzin, bo od tego czasu znamy założenia do ustawy, która ma wejść w życie 1 stycznia roku 2018, polskie stawki podatku akcyzowego na te grupy towarów będą mniej więcej średnie w porównaniu z obciążeniami, jakie istnieją za granicą. Co nam to wszystkim da? Dlaczego chcemy e-papierosy i wyroby nowatorskie opodatkować? Po pierwsze trzeba przypomnieć, że podobnie jak tradycyjne wyroby tytoniowe, czy podobnie jak alkohol, e-papierosy i tak zwane wyroby nowatorskie należą do kategorii używek, a więc mogą być opodatkowywane w sposób szczególny, szczególnie wysoki.
No, to są szczególne, ale panie doktorze, oczywiście też musi o tym ktoś myśli, żeby było też proporcjonalnie do tych zwykłych, prawda, tych wyrobów tytoniowych, bo to też popatrzmy, produkcja jest polska, no wiadomo, to jest wszystko, szkodzi zdrowiu i tak dalej, ale mam takie jeszcze pytanie, bo chcę tak do końca dopytać. Wiem, że Najwyższa Izba Kontroli, ale czy jest jeszcze taki mechanizm wewnątrz, na przykład ministerstwa, który zatrzyma ten proces, że duży może więcej, prawda, że dużego stać, żeby na przykład, no tak jak mówię, ktoś ma jakąś firmę, może jego stać na to, żeby na przykład przekraczać prędkość notorycznie, prawda, bo on sobie, dla niego mandat to jest nic, prawda, a dla zwykłego powiedzmy emeryta, rencisty, no to wiadomo, zatrzymanie nawet przez policję i ukaranie, mówiąc tutaj o takiej płatności, to dużo znaczy. Czy nad tym się panuje?
W przypadku mandatów sytuacja jest prosta od momentu wprowadzenia punktów karnych, bo rzeczywiście dla osób dużo zarabiających mandat 100, 200, 500, a nawet 1000 złotowy może znaczyć bardzo niewiele. W przeciwieństwie do obciążenia, jaki niósłby on dla osoby zarabiającej mniej, czy po prostu dla przeciętnego Kowalskiego. A więc po to zostały wprowadzone punkty karne, które bolą jednakowo wszystkich. W przypadku obciążeń podatkowych załatwia się sprawę za pomocą progów i stawek podatkowych oraz za pomocą po prostu procentowego liczenia podatku od wysokości zarobków, wysokości naszych zakupów, wartości naszych zakupów czy wartości naszego majątku. Procentowe ujęcie, dodatkowo progi podatkowe, które dają ulgę tym zarabiającym najsłabiej po to, żeby mogli się wybić na taką ekonomiczną niezależność. Wreszcie kwota wolna od podatku, o której się często zapomina, czyli tak naprawdę pierwszy próg i pierwsza stawka podatkowa. W Polsce ciągle ten próg jest bardzo niski, to znaczy kwota wolna od podatku obowiązuje tylko tych naprawdę skrajnie mało zarabiających. Jest ich już w Polsce coraz mniej, bo sytuacja się jednak ogólnie poprawia. No więc tym bardziej powinniśmy przyklasnąć temu pomysłowi związanego z opodatkowaniem akcyzą e-papierosów. Tutaj nie ma, ta sprawa jest o tyle prosta, że nie ma tutaj sporu pomiędzy producentami e-papierosów i wyrobów nowatorskich oraz wyrobów tradycyjnych, ponieważ są to te same podmioty. Rynek e-papierosów kontroluje firma będąca własnością jednego z największych koncernów tytoniowych, a drugi koncern tytoniowy, jej rywal, produkuje wyroby nowatorskie. Wszystkie one mają być objęte akcyzą, więc to nie jest tak, że ktoś robi przysługę jednej grupie firm z branży, jednocześnie dyskryminując drugą. Tu sytuacja jest naprawdę jasna. Ważne, żeby te e-papierosy i wyroby nowatorskie jednak nie były tak opodatkowane wysoko jak papierosy tradycyjne, bo prawdopodobnie, przynajmniej tak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, one są co prawda szkodliwe, ale jednak tych złych substancji zawierają mniej.
Albo może za mało czasu jest, żeby zbadać, jak działają. To też jest fakt, że ile są na rynku.
Ale są szkodliwe.
Panie doktorze, jeszcze jedna sprawa, jeden aspekt, bo za chwilę będę chciał dla słuchaczy wyemitować fragment konferencji pana ministra Zbigniewa Ziobry, a pan jest ekonomistą, który takie ma miano, dba o dobro państwa, prawda? To, że kapitał ma ojczyznę, to o tym mówimy ciągle. I chodzi mi o te police, zakłady, Grupa Azoty, zakłady chemiczne Police, 10 osób aresztowanych. Mówi się, że narazili państwo na stratę 30 milionów złotych. Oczywiście sąd mówi, że są za słabe dowody, nie uwzględnił aresztowania tych panów, tych 10 osób. Jak pan to ocenia? W sensie, no wiadomo, że decyzja sądu jest decyzją sądu, ale że tego typu sprawy wychodzą teraz akurat, to też jest ciekawa rzecz.
Cieszę się z tego, że organy państwa wreszcie zajęły się jedną z kilku co najmniej dużych inwestycji spółek Skarbu Państwa, jakie były realizowane za granicami Polski w okresie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u za grube miliardy złotych. Police inwestowały w Senegalu, ale KGHM inwestował w Chile czy w Kanadzie. PGNiG inwestowało w złoża na Morzu Norweskim, na których prawdopodobnie nie było gazu i nie ma. Były inwestycje w Libii, w jeszcze innych całkiem egzotycznych stronach świata. Myślę, że powinny się tym służby państwowe zająć szczególnie wnikliwie, bo tam naprawdę w grę wchodziły gigantyczne pieniądze. Tam wchodziły w grę, jak powiedziałem, kierunki egzotyczne, które jednak ludziom o złych intencjach, złych skłonnościach dawały okazję do tego, żeby przy realizowaniu takich inwestycji, w ogóle raczej nietrafionych niż trafionych, jeszcze dodatkowo wyprowadzać z tych spółek pieniądze. Pieniądze nas wszystkich, bo wszystkie firmy, które wymieniłem, zresztą jest ich więcej, były i są spółkami Skarbu Państwa, albo przynajmniej takimi, których Skarb Państwa ma pakiet kontrolny. Mam nadzieję, że Police to jest początek dopiero i że do kolejnych rozliczeń dojdzie, także po to, żeby menedżerów, którzy dziś tymi spółkami zarządzają i będą zarządzali w przeszłości, przestrzec przed tym,
no, tylko pytanie, czy pieniądze wrócą. Panie dyrektorze, czy pieniądze wrócą, prawda? 30 milionów opatrzeń, tu 30, tu 30, tu 30, to mamy ten jeden podatek, który dopiero ma wejść, prawda? Bo ma przynieść 100 milionów rocznie. No ale no, od czegoś trzeba zacząć i widzimy po kolei działania tutaj ministra sprawiedliwości bardzo konkretnej, prokuratury zresztą też. I no cóż, oby tak dalej, oby nie było też tego przyzwolenia na tego typu działanie, bo pamiętajmy, że kara też ma odstraszać, prawda? Nie tylko karać, ale również odstraszać od tego typu przestępstw.
Nie łudźmy się, czasu nie cofniemy, nie uda nam się odzyskać wszystkich pieniędzy, być może część, ale najważniejsza będzie tutaj ta funkcja prewencyjna tego, co stanie się z osobami, jakie zawiniły w policjach i w innych spółkach. Państwo po prostu musi pokazać swoją siłę i swoją determinację w walce z przestępcami, także gospodarczymi, w białych kołnierzykach.
No i właśnie akcent na to, żeby mieć proporcje, żeby państwo nie było ślepym jakimś, prawda, tylko wywieraczem tutaj i karzącym, żebyśmy odróżnili wielki market, który ma wielkie pieniądze, wielkie wpływy od sklepiku, prawda, osiedlowego, gdzie to jest sklep rodzinny, który może być traktowany jeszcze bardziej surowo niż wielki właśnie tutaj taki moloch spożywczy.
Pierwsze poważne efekty działań tego rządu, także na polu budżetu, które mnie osobiście od strony naukowej nie bardziej interesuje, są. Na koniec naszej rozmowy podam taką optymistyczną informację, która myślę, że ucieszy wszystkich słuchaczy. Trzeci kwartał tego roku będzie prawdopodobnie pierwszym w naszej historii, kiedy zaczniemy się wreszcie jako państwo i naród oddłużać. Zaciągniemy zobowiązania w wysokości 10 miliardów złotych w ciągu tych 3 miesięcy na rolowanie długu, który spowodowali, wywołali poprzednicy obecnego rządu, aż płacimy w tym czasie 16 miliardów złotych, więc per saldo będziemy mieli 6 miliardów złotych długu mniej. To powinno nas cieszyć, ale jeszcze długa droga oczywiście przed nami.
Dziękuję bardzo, pan dr Marian Szołucha, Wyższa Szkoła Biznesu Wistula. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
Do usłyszenia.